Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest coś, co trudno do końca zrozumieć w życiu ludzi, którzy, jak to się mówi, chodzą ze sobą, planują małżeństwo, czy nawet po tym małżeństwie. Chodzi o wpływ, jaki uroda danej osoby wywiera na kształtowanie opinii o niej. Przystojny mężczyzna, tym bardziej urodziwa kobieta, o wiele łatwiej mogą sprawić, byśmy się do nich garnęli i byśmy w kreowaniu naszych sądów kierowali się zawsze wobec nich dobrą wolą. Doskonale wiemy, że jak to byśmy powiedzieli, na skali wartości, uroda jest czymś drugorzędnym i przemijającym, jak kwiat na polu, który dziś jest, jutro go nie ma. A jednak okazuje się bardzo często, że odgrywa decydującą rolę w życiowych wyborach i w drodze życiowej wielu osób. Chiński filozof i myśliciel z V wieku przed Chrystusem powiedział, że nie spotkał jeszcze nikogo, kto cnotę miłowałby tak bardzo, jak piękno ciała. I choćby nas to trochę bolało, bo przecież, jak powiedzieliśmy, nie jest najważniejsza uroda, musimy uznać, że ta opinia potwierdza się w praktyce. Teoretycznie wszyscy zapewniamy, że oceniamy ludzi po jakości ich duszy, po tym, co robią, jaką mają inteligencję, ale w końcu widzimy, że wobec urody takie wartości jak serce czy rozum zawsze wydają się nam być dalsze. Jesteśmy absolutnie pewni, że jest dziwnym złudzeniem wierzyć, że uroda jest dobrocią. Ale także codziennie poddajemy się temu złudzeniu. Przyznajemy, że jest to ogromna niesprawiedliwość wobec osób, które nie prezentują jakiejś urody. Są po prostu zwyczajne albo czasem z jakimiś wadami. Ale jeśli stać nas na szczerość, musimy powiedzieć, że o ile ten człowiek, jakbyśmy powiedzieli, brzydszy, musi nam dowieść zalet swojej duszy, to urodziwej osobie od razu je przypisujemy. Później być może nas to zawiedzie i odkryjemy, jak puste było piękno, ale na początku zawsze ten kredyt zaufania wobec takiej osoby urodziwej jest większy. A jeżeli człowiek piękny okaże się jeszcze dobry, pomyślimy, że w pięknym ciele nawet cnota jest piękniejsza. Dlaczego tak jest? Dlaczego podczytujemy za zasługę coś, o czym wiemy, że nią nie jest, że człowiek to otrzymał? A przede wszystkim, dlaczego czynimy tak trudnym życie ludzi, którzy nie ponoszą żadnej winy za swoje ewentualne braki w urodzie? I tu chciałem przytoczyć żywot świętej Joanny Francuskiej, lub jak się mówi, de Valois, która była tak zwaną brzydką świętą. Bo zwróćcie uwagę, że nawet w sprawach świętości uroda ma dla nas wielkie znaczenie i chcemy, żeby wszyscy święci na ołtarzach byli pięknie wymalowani. Jeśli istotnie byli urodziwi, trzeba dać świadectwo prawdzie, ale jeżeli nie byli, to zawsze znajdzie się malarz lub rzeźbiarz, który zatroszczy się o to, by przydać im wdzięku, jakiego brakowało im w życiu. Jednak sprawa jest nieco trudniejsza w przypadku świętej Joanny. Ona była z brakiem urody, ale do tego jeszcze kulawa i garbata. I cała jej świętość wiązała się ściśle z tą, jakbyśmy określili, no, nieładnie, brzydotą. Osią jej życia była pogarda wobec braku jakichkolwiek walorów fizycznych. To był 1464 rok. Żona Ludwika XI, czyli jej mama, oczekiwała narodzin swego drugiego dziecka. Król i cały dwór pragnęli chłopca po pierworodnej dziewczynce Annie, ale przyszła na świat dziewczynka. Na domiar złego jej twarzyczka była brzydka, zaś ciało zdeformowane przez skrzywienie biodra, które później pogłębiło się z biegiem lat. Jej ojciec król był tak wściekły i rozczarowany, że nie chciał nawet zobaczyć swej córki i polecił, by usunięto ją ze dworu i odesłano gdzieś do zamku jakiegoś jednego z wielu, które miał. Tam dorastała, nie widząc nigdy matki ani ojca. Kiedy ojciec przypadkowo przejeżdżał przez tę miejscowość i ona była przy okazji jakiegoś polowania, zwrócił się do pana zamku z brutalnym komentarzem, że właściwie nie wie, dlaczego jeszcze nie kazał zabić tego niewydarzonego dziecka, które urodziło mu się zamiast upragnionego chłopca. Sytuacja się nie zmieniła w życiu naszej świętej aż do momentu, kiedy Joanna okazała się ojcu przydatna w układach politycznych. Bo tak to wtedy było. Jeszcze jako maleńką dziewczynkę zaręczono ją z synem księcia z Orleanu. No i to było korzystne dla królestwa. Kiedy Ludwik, przyszły małżonek jej, dowiedział się ułomności narzeczonej, nie chciał mieć z nią nic wspólnego. A kiedy został zmuszony do małżeństwa, w czasie ceremonii nie obdarzył swojej żony nawet jednym spojrzeniem, no i skazał ją na jeszcze gorszą nową samotność, jakbyśmy powiedzieli. Bowiem Joanna mimo wszystko szczerze i czule kochała swego męża, który obszedł się z nią tak okrutnie od początku. Kiedy Ludwik popadł w niełaskę, jej mąż, i został uwięziony, ona broniła go zapamiętale. On jednak po latach okazał swą niewdzięczność. Gdy osiadł na tronie, przeprowadził proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, podając jako argument fakt, że został do niego zmuszony. No i otrzymał to stwierdzenie nieważności, co postawiło Joannę w trudnej sytuacji. Jest zupełnie zrozumiałe, że znalazła się na progu rozpaczy. Jednak jak sama opowiada, w owej chwili Bóg obdarzył mnie łaską zrozumienia, że On na to pozwolił, aby mogła czynić większe dobro. I że właśnie teraz, niezwiązana z żadnym mężczyzną, będę mogła osiągnąć to w pełni. Owym wielkim dobrem było założenie przez nią zakonu Maryi Dziewicy, o czym marzyła od dziecka. Była wzorem cnót i już za życia uważano ją za świętą. W 1742 beatyfikowana, a w 1950 kanonizował ją papież Pius XII. Powinniśmy dziękować Bogu, że przynajmniej na polu świętości nie wchodzi w grę owa wielka niesprawiedliwość, o jakiej mówiliśmy na początku, to wynoszenie ponad wszystko fizycznego piękna. Przynajmniej Bóg zwraca uwagę nie na zdeformowane ciała, ale na dusze jaśniejące blaskiem. Bo wystarczająco smutne jest to, że na ziemi brak urody zmienia się w bolesny ciężar, który wielu ludziom ogromnie utrudnia życie, który wielu młodym zwłaszcza nie pozwala według nich wybrać odpowiedniego małżonka. Potem tak trudno wytrwać w małżeństwie, kiedy uroda przemija. To jedna myśl, którą chcielibyśmy dziś naszym małżonkom powiedzieć, ale także wskazać jeszcze na jedno, co może z tym trochę związane, na zazdrość. Że w człowieku często budzi się właśnie w takich sytuacjach tych braków co do urody, czy braków innych jakichś rzeczy, wada, która najtrudniej jest jakoś przyjmowana i najtrudniej ją zrozumieć u ludzi. No, jest w nas bardziej zakorzeniona niż myślimy i bardziej powszechna niż byśmy chcieli. Jak mówi przysłowie, gdyby zazdrośnicy latali, nigdy nie widzielibyśmy słońca. I oczywiście nie chodzi tutaj o podziw dla niektórych osób, co czasem nazywamy zazdrością. To coś zupełnie innego od tej przywary, którą w słownikach czy katechizmach określa się jako uczucie przykrości, żalu spowodowane czyimś szczęściem, powodzeniem. To jest zazdrość. Rywalizacja, pragnienie znalezienia się na miejscu innego, marzenie, że my także wygramy na loterii, tak jak się zdarzyło sąsiadowi, to są uczucia jakby normalne i zrozumiałe. Natomiast owa zazdrość, która gryzie wielu na widok radości drugiego człowieka, wydaje się zupełnie pozbawiona sensu. To naprawdę idiotyczna wada. Po pierwsze, dlatego, że jest kompletnie jałowa. Z dumy, namiętności, gniewu. Nawet z gniewu mogą zrodzić się rzeczy pozytywne. Z zazdrości nie ma żadnego pożytku. Nawet nie daje przyjemności temu, kto jej doznaje. Wszystkie wady niosą ze sobą jakąś przyjemność, ale zazdrość niesie jedynie przykrości, urazy i złość. W istocie jest to wada, która o wiele bardziej szkodzi zazdrośnikowi niż obiektowi zazdrości. Temu ostatniemu w zasadzie nie przynosi szkody, jeśli nawet o niej nie wie albo się nią nie przejmuje. Ale zazdrosny, jeśli to uczucie tkwi w nim naprawdę głęboko, nigdy nie będzie szczęśliwy. Nie będzie mógł się cieszyć z tego, co ma, pożądając ciągle tego, co mają inni. Zazdrość to prawdziwy jakby korzeń zła w duszy. Ponadto dziwnym zrządzeniem losu efekty zazdrości są zwykle przeciwne niż intencje. Nie zadowala ona tego, kto je odczuwa. Jest ukrytym hołdem dla tego, kto ją budzi. Człowiek zazdrosny rozgłasza zalety lub szczęśliwy los osoby, której zazdrości. Zazdrości najbardziej niebezpieczne jest to, że możemy na nią cierpieć i zupełnie nie zdawać sobie z tego sprawy. Jeśli zapytalibyśmy wielu ludzi albo samych siebie, czy są zazdrośni, wszyscy odpowiedzą, że nie. Bo zazdrość to jednak wstydliwa wada, do której nikt nie chce się przyznać. Bywają ludzie, którzy szczycą się tym, że są dumni, gwałtowni, czy nawet zmysłowi, ale nie znam nikogo, kto byłby dumny ze swojej zazdrości albo przyznał się do niej publicznie, choćby toczyła nas w sercu. Zazdrość to wada, która pociąga za sobą właśnie deprawację serca. I nie mówcie, że tak jest ze wszystkimi wadami. Nie, są też takie, które mogą iść w parze zasadniczo dobrym sercem. Bywają osoby dobre i gwałtowne, albo dobre i próżne na przykład. Gwałtowność i próżność to wady, które w ich sercu odgrywają rolę drugorzędną. To wady, których można się pozbyć. Zazdrość jest inna. W człowieku dorosłym rodzi się z wypaczonego serca, pozwala się domyślać ciężkiej choroby ducha. Dlatego, aby się jej pozbyć, trzeba prawdziwego trzęsienia ziemi w duszy. Trzeba leczyć się z niej. Kiedy tylko narodzi się i zacznie rozwijać w sercach dzieci, tak często zazdrosnych swoich kolegów, koleżanki. Kto chce poradzić sobie z zazdrością, najpierw musi odkryć, że nie istnieje nic ważnego, czego można by zazdrościć. Poza drobiazgami nikt nie ma niczego, czego ja bym nie miał albo nie mógł mieć. Moja dusza należy do mnie, a nie ma żadnego powodu, bym miał cudzą duszę realizować zamiast własnej. Wszak najważniejsze jest to, kim się jest, a nie to, co się ma. Kto jest bardziej mną niż ja sam? Kto może być bogatszy, zdolniejszy albo przystojniejszy, ale żadna z tych rzeczy nie jest moją duszą, żadna nie jest mi koniecznie potrzebna do szczęścia. Prawdę mówiąc, do obrony przed zazdrością wystarczy rozsądek, realizm i przekonanie, że szczęście zależy od rozwoju naszej duszy i naszego życia, a nie od podboju duszy innego człowieka.